Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Episkopaty Meksyku i Kuby podały program papieskiej podróży do tych krajów.
Kościół w Polsce oraz Watykan pomagają filipińskim powodzianom.
Muzułmańscy ekstremiści w Nigerii dali chrześcijanom 3 dni na opuszczenie północy kraju.
2 stycznia witają Państwa ksiądz Tadeusz Cieślak
i Beata Zajączkowska.
Papież będzie w Ameryce Łacińskiej od 23 do 28 marca. Poinformowały o tym episkopaty Meksyku i Kuby.
Benedykt XVI odwiedzi Meksyk na zaproszenie tamtejszego rządu i episkopatu. Po szczegółowym studium przeprowadzonym przez odpowiedzialnych za podróże papieskie razem z władzami federalnymi i stanowymi Guanajuato, Ojciec Święty zatwierdził program, czytamy w komunikacie meksykańskich biskupów.
23 marca wieczorem papież przyleci do León w stanie Guanajuato, gdzie w ciągu całego pobytu w tym kraju będzie nocował. Następnego dnia w mieście Guanajuato, stolicy stanu o tej samej nazwie, spotka się z wiernymi i władzami Meksyku. 25 marca, w piątą niedzielę Wielkiego Postu, przewodniczyć będzie w pobliskim Silao mszy z udziałem delegatów wszystkich 91 meksykańskich diecezji. Jeszcze tego samego dnia Benedykt XVI spotka się w katedrze w León z biskupami Meksyku i przedstawicielami wszystkich episkopatów Ameryki Łacińskiej. Następnego dnia odleci na Kubę.
W Meksyku papież będzie w 3 miastach stanu Guanajuato, położonego w samym centrum tego kraju. Natomiast na Kubie odwiedzi 2 główne miasta. Jak czytamy w komunikacie kubańskich biskupów, Ojciec Święty zaproszony przez prezydenta Raula Castro i episkopat zatwierdził program. Przedstawili mu go odpowiedzialni za podróże papieskie po odwiedzeniu kraju i spotkaniach przygotowawczych z kubańskimi władzami i biskupami.
26 marca Benedykt XVI wyląduje w położonym na wschodnim krańcu wyspy Santiago de Cuba, gdzie oficjalnie powitają go głowa państwa i episkopat. Pod wieczór przewodniczyć tam będzie mszy uroczystości zwiastowania pańskiego, po czym uda się na nocleg do El Cobre. Następnego dnia, po odwiedzeniu tamtejszego sanktuarium Panny Miłosierdzia, patronki Kuby, odleci do stołecznej Hawany, gdzie będzie nocował w nuncjaturze, w której też spotka się z całym episkopatem. Wcześniej zostanie przyjęty przez prezydenta. 28 marca, w dniu odlotu, na hawańskim placu rewolucji José Martí papież przewodniczyć będzie mszy świętej.
Posiłki dla dzieci, wyprawki szkolne i wsparcie dla kobiet w ciąży. Te projekty są już na Filipinach finansowane dzięki pomocy Polaków. Wciąż jednak jest to kropla w morzu potrzeb. Sytuacja na zniszczonej przez tajfun wyspie Mindanao z każdym dniem się pogarsza. Wprowadzono m.in. zakaz połowu ryb, będących głównym źródłem pożywienia Filipińczyków. Karmiły się one ludzkimi ciałami, co groziło wybuchem epidemii.
Rośnie też bilans tragedii. Mówi się o 2000 ofiar, zabitych i zaginionych. Z wody i błota wyławiane są wciąż kolejne ciała. W zrównanym z ziemią mieście Cagayan de Oro tysiące osób wciąż nie ma dostępu do wody pitnej. Ponieważ w tragedii najbardziej ucierpiały dzieci, pracujący na wyspie polscy Marianie właśnie do najmłodszych kierują projekty pomocowe realizowane dzięki wsparciu z Polski. Z Mindanao mówi ksiądz Jan Migacz.
Pracujemy z takimi siostrami, które mają polecenie od biskupa, żeby zająć się dziećmi, żeby spisać dzieci, ile ich jest, ile można im pomóc. Nie? I teraz już mamy projekt, że jutro nasi nowicjusze i księża jadą do tych sióstr, przygotowują posiłek dla 200 osób. Następnie te siostry mają przygotować listę dzieci, które pójdą do szkoły w najbliższym czasie, a które utraciły wszystko. Około 3000 dzieci z tych wszystkich center. Więc my chcemy finansować im właśnie taką wyprawkę do szkoły. Także już te pieniądze, które uzbieraliśmy, już będziemy wydawali na takie właśnie projekty. Również chcemy się zaopiekować matkami, które są w stanie błogosławionym, docierać do tych osób najbardziej potrzebujących.
Ofiary można wpłacać na konto Zgromadzenia Księży Marianów z dopiskiem dla ofiar tajfunu na Filipinach.
Prawie 6 milionów euro w ubiegłym roku trafiło do ubogich całego świata za sprawą papieskiej Rady Cor Unum. Instytucja ta w imieniu Benedykta XVI przekazuje fundusze na konkretne projekty rozwojowe oraz na pomoc dla ofiar klęsk żywiołowych. W jej ramach ponad 2 miliony euro trafiło do głodujących w rogu Afryki, poszkodowanych przez trzęsienie ziemi w Haiti oraz tsunami w Japonii. Nie brakło też środków dla powodzian w południowej Azji, w tym ofiar grudniowej tragedii na Filipinach.
Dzięki funduszom ze Stolicy Apostolskiej zrealizowano prawie 200 projektów w ramach Fundacji Populorum Progressio. Instytucja ta wspiera przedsięwzięcia na rzecz wspólnot tubylczych w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach. Podobną liczbę projektów sfinansowała Fundacja Jana Pawła II na rzecz Sahelu. Jej działania skoncentrowane są na pomocy dla ludności Afryki doświadczającej suszy i skutków pustynnienia. Środki z papieskiego funduszu kierowane są do 9 krajów Czarnego Lądu.
Watykańska działalność charytatywna polega bardziej na wskazywaniu wiernym i organizacjom międzynarodowym kierunków pomocy. Jej wartość efektywna przekracza wykazywane sumy, podkreślił ksiądz Gian Pietro D'Altozzo. Sekretarz papieskiej Rady Cor Unum stwierdził w wywiadzie dla L'Osservatore Romano, że fundusze przekazywane potrzebującym mają być namacalnym znakiem stałej papieskiej troski o tych, którzy cierpią. Nie należy także zapominać o wysiłku charytatywnym każdego z lokalnych kościołów. Wymiar tego zaangażowania jest nie do obliczenia, powiedział sekretarz papieskiej Rady Cor Unum.
Słuchają Państwo dziennika Radia Watykańskiego.
3-dniowe ultimatum na opuszczenie północnej Nigerii wydała chrześcijanom islamska sekta Boko Haram. Region ten jest zdominowany przez muzułmanów. Oświadczenie w imieniu ekstremistów wydał Abul Kaka, który wielokrotnie już występował jako rzecznik tego ugrupowania. Wezwał on również wyznawców islamu mieszkających na południu, by wrócili na północ, ponieważ istnieją rzekome dowody zagrożenia ze strony chrześcijan. Mówi Tomasz Korczyński z papieskiej fundacji Pomoc Kościołowi w Potrzebie.
W Nigerii dochodzi do wojny religijnej. Ofiarami są zawsze chrześcijanie. To oni pierwsi są atakowani, to oni pierwsi są mordowani. To obszar, gdzie jest wprowadzone prawo szariatu w 12 stanach tego kraju, czyli co w trzecim stanie nigeryjskim jest wprowadzone prawo szariatu. Gubernatorzy prowadzą swoją własną politykę. Ta polityka jest jednoznaczna. Anihilacja chrześcijan z tego obszaru i ta polityka jest realizowana codziennie. Także nie dajmy się zwieść. To nie jest wojna etniczna. To jest eksterminacja chrześcijan. Chodzi o to, że ten obszar północny, islamski, ma swoją określoną politykę. To jest prowadzenie swoistej misji, aby cały kraj, cała Nigeria podlegał islamowi. Zatrzymuje się to na bardzo ciekawej granicy, w stanie plateau, w mieście Jos, który jest właściwie skróconą nazwę od Jesus Our Savior, czyli Jezus naszym Zbawicielem. Tam jeszcze w większości przypadków mieszkańcami są chrześcijanie, ale jest to punkt bardzo newralgiczny i tam dochodzi do nieustannego napięcia.
Od soboty prezydent Nigerii wprowadził stan wyjątkowy na północy kraju. Afrykańscy talibowie z Boko Haram oskarżają wojsko o morderstwa na muzułmańskiej ludności cywilnej, których rzekomo dokonuje się na terenach objętych stanem wyjątkowym.
Natomiast Kościół katolicki w Nigerii zaapelował do prezydenta Goodlucka Jonathana, by wobec zagrożenia terrorystycznego skorzystał z pomocy ekspertów zagranicznych. Chodzi głównie o specjalistów do spraw kryminalistyki i zwalczania zorganizowanego terroryzmu o powiązaniach międzynarodowych. Co prawda, nigeryjskie służby specjalne zostały zmobilizowane, by ograniczyć ataki terrorystów islamskich. Strona kościelna podkreśla jednak, że w wyniku zagrożenia wojną domową konieczne jest skorzystanie z wszelkich środków, by ograniczyć destabilizację Nigerii.
Indie pilnie potrzebują nowego prawa skuteczniej chroniącego wolność religijną. Przypominają o tym katoliccy biskupi tego azjatyckiego kraju, który co jakiś czas staje się sceną przemocy wymierzonej w mniejszości etniczne i religijne. Biskupi wskazują, że złożony w parlamencie projekt nowej ustawy mógłby skutecznie chronić mniejszości. Spotyka się on jednak z dużym oporem ze strony hinduistycznych nacjonalistów. Fałszywie twierdzą oni, że prawo to odebrałoby autonomię poszczególnym stanom, przekazując ją władzom centralnym, oraz że nadałoby znaczne przywileje mniejszościom, szczególnie w obrębie najniższych kast. Biskupi wskazują, że reforma prawa jest konieczna. Dowodzą tego chociażby prześladowania, jakie miały miejsce w ostatnich latach w stanach Gujarat i Orissa.
O większą ochronę mniejszości apeluje też Ogólnoindyjska Rada Chrześcijan. Przypomina ona, że odpowiedzialni za pogromy wyznawców Chrystusa, jakie miały miejsce w 2008 roku, wciąż pozostają na wolności. Z kolei osoby zaangażowane w pomoc ofiarom są szykanowane czy wręcz mordowane. W ostatnim czasie zabito m.in. prawnika, który wspierał świadków zeznających w procesach o prześladowanie. Nieznani sprawcy spalili też dom jednego z chrześcijan, rzucając postrach na całą wioskę, gdzie mieszkał.
Warto tu dodać, że na 3,5 tysiąca zgłoszeń o aktach przemocy wymierzonych w wyznawców Chrystusa w Orisie policja przyjęła tylko 827, zaś z tego zaledwie 68 spraw zakończyło się wyrokiem skazującym. Prawie 2000 sprawców antychrześcijańskiej przemocy hinduskie sądy uznały za niewinnych, mimo obciążających zeznań świadków.
O zapewnienie ochrony mniejszościom religijnym zaapelował do rządu Indonezji przewodniczący Izby Wyższej tamtejszego parlamentu. Irman Guzman jest jednym z nielicznych indonezyjskich polityków, którzy nie wahają się stawać w obronie wszystkich mniejszości religijnych. Najliczniejszą z nich w tym kraju o największej na świecie liczbie muzułmanów są chrześcijanie. Stanowią ponad 10% ludności. Mniej liczni są tam m.in. hinduiści i buddyści. Obecna jest też powstała w XIX-wiecznych Indiach muzułmańska sekta Ahmadiyya, prześladowana w większości krajów islamu.
Irman Guzman stwierdził, że przypadki nietolerancji godzą w wizerunek Indonezji jako kraju wielokulturowego. Przykładowo wymienił niedawne ataki na katolickie miejsca kultu w prowincji środkowej Jawy, w tym na Maryjny Ośrodek Pielgrzymkowy w mieście Surakarta. Przytoczył też stałą odmowę przez burmistrza miasta Bogor w prowincji zachodniej Jawy zezwolenia na ponowne otwarcie kościoła należącego do Indonezyjskiej Federacji Protestanckiej. Policja winna podjąć zdecydowane działania i postawić przed sądem osoby czy grupy atakujące kościoły, meczety albo świątynie, powiedział przewodniczący Izby Wyższej Parlamentu Indonezji. Zaapelował też do Ministerstwa do Spraw Wyznań, by działało zgodnie ze spoczywającą na nim odpowiedzialnością.
Po świętach Bożego Narodzenia prezydent Indonezji spotkał się, podobnie jak w ubiegłych latach, z chrześcijanami różnych wyznań. W spotkaniu uczestniczyło około 3000 osób. Składając im życzenia, szef państwa wyraził zadowolenie, że tegoroczne święta przebiegły w spokoju. Dziękował też wyznawcom Chrystusa za głoszone przez nich orędzie pokoju. Natomiast nie nawiązał do często przez nich napotykanych trudności z uzyskaniem zezwolenia na wzniesienie czy rozbudowę miejsc kultu.
Modlitwa o pokój i apele wzywające do dialogu zabrzmiały w pierwszym dniu roku w Casamance. Ten południowy region Senegalu wstrząsany jest krwawym konfliktem wywołanym przez członków tzw. Ruchu Sił Demokratycznych. Od 1990 roku z różnym natężeniem walczą oni o niepodległość tego regionu. W ostatnich tygodniach konflikt przybrał na sile. Związane jest to m.in. z zaplanowanymi na 26 stycznia wyborami prezydenckimi.
W stolicy regionu Zigin Shor 1 stycznia minął pod znakiem międzyreligijnej modlitwy o pokój. Wzięli w niej udział chrześcijanie, muzułmanie, przedstawiciele religii tradycyjnych oraz reprezentanci rebeliantów i władz lokalnych. W czasie noworocznej Eucharystii kardynał Teodor Sar, który jest mediatorem w trwającym konflikcie, apelował o jego pokojowe rozwiązanie. Wskazał zarazem, że zła wola oraz pazerność ludzi, którzy chcą się przy okazji wzbogacić, nie pozwalają na zakończenie sporu.
Po liturgii ulicami miasta przeszedł Marsz Milczenia, który zakończył się na placu Jana Pawła II międzyreligijną modlitwą o pokój. Głos zabrali też przedstawiciele różnych grup społecznych, wzywając do złożenia broni i powstrzymania wojennej machiny.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.